Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI podczas południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański zachęcił wiernych do nieustannego wzmacniania wiary. Przypomniał także postać świętego Maksymiliana Kolbego. Po relacji z Castel Gandolfo powiemy o polskich uroczystościach 70-lecia męczeństwa twórcy Niepokalanowa, które odbyły się w Oświęcimiu. Następnie w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Madrycie będę rozmawiał m.in. z Wandą Gawrońską, siostrzenicą błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego, wielokrotnego patrona tych spotkań. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak. Pozorna niewzruszoność Chrystusa wobec kobiety kananejskiej nie służyła odmowie okazania miłosierdzia, ale rozpaleniu u niej tym większego pragnienia. Te interpretacje świętego Augustyna, sceny z Ewangelii z dzisiejszej niedzieli, przytoczył Benedykt XVI podczas południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Przypominając dialog Jezusa z poganką, proszącą go o uzdrowienie jej dziecka, papież podkreślił uporczywość kobiety, nawet w obliczu niemal jawnej odmowy. Jej pokorna wiara przekonała ostatecznie Jezusa, który wyraził dla niej podziw, stwierdzając na koniec: niech ci się stanie, jak chcesz.
Także my jesteśmy wezwani do wzrastania w wierze, do otwierania się i przyjmowania z wolnością daru Bożego. Trzeba ufać, a czasem wręcz krzyczeć za Jezusem: daj nam wiarę, pomóż nam znaleźć drogę. A jest to droga, którą Jezus każe przebyć swoim uczniom, kobiecie kananejskiej, ludziom wszystkich czasów i każdemu z nas. Wiara otwiera nas na poznanie i przyjęcie rzeczywistej tożsamości Jezusa, Jego nowości i jedyności, Jego słowa jako życiowej siły i źródła. Pozwala nam doświadczyć osobistej relacji z Nim. Poznanie wiary rośnie, rośnie też pragnienie znalezienia drogi, a jest to ostatecznie dar Boży, który objawia się nam nie jako pewien oderwany byt bez twarzy i nazwy, ale jako osoba, która pragnie wejść z nami w relację głębokiej miłości i włączyć w nią całe nasze życie. Dlatego każdego dnia nasze serce ma doświadczać nawrócenia, pragnienia lepszego poznania Go i znajdowania Jego chleba. Każdego dnia mamy przechodzić od człowieka skupionego na samym sobie do człowieka otwartego na Boże działanie, do człowieka duchowego, który pozwala się prowadzić słowu Pana i otwiera własne życie na Jego miłość.
Papież zachęcił zgromadzonych do codziennego wzmacniania wiary poprzez słuchanie Słowa Bożego, sakramenty, osobistą modlitwę oraz uczynki miłosierdzia. Tę zachętę powtórzył, pozdrawiając w różnych językach młodzież wybierającą się do Madrytu. Poprosił przy tym o modlitwę w intencji jego wizyty w Hiszpanii. Przy okazji pozdrowił młodych Kubańczyków, którzy przybyli do Castel Gandolfo wraz ze swym prymasem, kardynałem Jaime Ortegą. Jest to pierwsza od wielu lat grupa, której komunistyczne władze zezwoliły na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Po wizycie w Rzymie Kubańczycy udadzą się na Światowe Dni Młodzieży do Madrytu.
Natomiast przemawiając po polsku, Benedykt XVI przypomniał męczeńskie zwycięstwo świętego Maksymiliana Kolbego sprzed 70 lat.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziś przypada 70. rocznica męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Kolbego w obozie zagłady Auschwitz. Jego heroiczna miłość jest świetlanym znakiem świecieńskiej obecności Boga, ludzkim dramacie nienawiści, cierpienia i śmierci. Módlmy się, aby przez naszą miłość ludzie na całym świecie doświadczali tej obecności. Niech Bóg wam błogosławi!
Główne polskie uroczystości rocznicowe odbyły się w Oświęcimiu. Ich miejscem było centrum świętego Maksymiliana w Harmężach pod Oświęcimiem oraz były obóz koncentracyjny Auschwitz.
W Harmężach podczas nabożeństwa Transitus wierni wysłuchali opisu męczeńskiej śmierci ojca Maksymiliana, który dobrowolnie poszedł na śmierć głodową, by ratować życie innego więźnia, Franciszka Gajowniczka. Kilka tysięcy pątników przeszło następnie w pielgrzymce do bram obozu Auschwitz, by na placu obozowym wziąć udział w mszy świętej polowej pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza, który w homilii apelował m.in. o ducha maksymalizmu.
Bądźmy ludźmi wielkich pragnień, bądźmy ludźmi dla innych, bądźmy gotowi dawać życie dzień po dniu.
Wśród uczestników uroczystości nie zabrakło też świadków obozowej Gehenny. Ich słowa jednak, tak jak przesłanie ojca Maksymiliana, niosły nadzieję.
Tadeusz Sobolewicz, numer K. Auschwitz 23053. W tym roku 41 przyjechałem do Oświęcimia jako 16-letni chłopak. Ja akurat przybyłem 3 miesiące po jego śmierci, ale od innych więźniów dowiedziałem się, że taka rzecz miała miejsce. Dla mnie czyn Maksymiliana, on dał mi jak gdyby motyw do dalszego walczenia z utratą nadziei.
Na zakończenie uroczystości skierowano apel o pokój do świata, w którym napisano między innymi: prosimy z apelowego placu w Auschwitz wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie. Zwróćcie się do Boga, wracajcie do źródła prawdziwej miłości, gdyż tylko miłość jest twórcza.
Święty Maksymilian Maria Kolbe został wybrany, by swoim czynem miłości zaświadczyć, że Bóg jest, że żyje i nie przestał kochać. Dlatego świadectwo, które dał w obozie, jest tak bezcenne i ważne. Dzisiejszy świat potrzebuje, aby historia, którą opowiedział swoim życiem ojciec Kolbe, zwyciężała w ludzkiej świadomości. Mówi ona bowiem, że człowiek pozostaje wolnym dzieckiem Boga niezależnie od życiowych okoliczności, także w sytuacji zniewolenia zewnętrznego. Jest zdolny w swym życiu czynić wszystko, co dobre, wszystko, co szlachetne, jeśli idzie za głosem Boga.
Święty Maksymilian Kolbe jest dla mnie przede wszystkim człowiekiem, który pięknie pokazał, że warto żyć dla Matki Najświętszej i swoim życiem, w szczególności właśnie śmiercią. Przekraczając te mury obozu, miłość zwycięża każde zło i zwycięża nad śmiercią.
Najbardziej przejmującym jest fakt, że ojciec Maksymilian wybrał dowolnie tę straszliwą męczarnię i okrutną śmierć. Uczynił to w imię miłości.
Ojciec Jakub Czajka, franciszkanin. Wiele razy się przewija takie stwierdzenie, że to, co Maksymilian zrobił tu w obozie, to jest tak naprawdę ukoronowanie jego życia. I też mam wrażenie, że całe przygotowanie do dzisiejszej uroczystości, rok maksymilianowski przecież, to było po to, żebyśmy dostrzegli też jego życie.
Bo to życie było pełne oddania bliźniemu, Matce Bożej i mówiono o ojcu Maksymilianie, że był takim szaleńcem Bożym.
Był szaleńcem, ale w taki no, bardzo pozytywny sposób. Znaczy on wszystko, co robił, robił dla Pana Boga. Nie było rzeczy niemożliwej dla niego. No ewangelizacja przede wszystkim, czyli doprowadzenie wszystkich do Jezusa Chrystusa, tak jak ojciec Maksymilian wybrał przez niepokalaną. Najważniejsze dla człowieka, być blisko Boga, on to chciał realizować całe życie.
Czego współczesny człowiek może się nauczyć od świętego Maksymiliana?
Posiadania idei, dostrzegania tego, że praca dla drugiego człowieka i poświęcenie dla drugiego człowieka jest bezcenne. I też tego, że to wszystko, co mamy dzisiaj, te środki, które mamy dzisiaj, zawsze można wykorzystywać do tego, żeby przyprowadzić drugiego człowieka do Boga.
Chcemy kierować się mądrą radą sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Powiedział on: nie gaście ducha ojca Maksymiliana. Nie gaśmy więc ducha maksymalizmu. Bądźmy ludźmi wielkich pragnień. Bądźmy ludźmi dla innych. Bądźmy gotowi dawać życie dzień po dniu.
Mój Boże, dziękuję Ci, że przeżyłem i tych wszystkich, którzy mi pomagali i których śmierć dotknęła już, to ja codziennie w modlitwach mówię wieczne odpoczywanie.
Nazywam się Alina Dąbrowska. Każdy pobyt w obozie to wymagał ode mnie dużego samozaparcia. Ja przez ponad 50 lat nie odważyłam się przyjechać do tego miejsca, bo ja przed oczami widziałam te góry zmarłych, tych wszystkich prowadzonych do gazu. Ja tam pracowałam niedaleko i dla mnie to nie była taka prosta sprawa przyjechać i widzieć to. Dzisiaj jest inaczej. Ja rozumiem ludzi, którzy chcą zmobilizować nas do pamiętania, bo zdaję sobie sprawę, jakie jest to ważne. Nie mogę tak powiedzieć, że dla mnie to nie ma kwestia nienawiści czy niechęci. To jest po prostu nasze wspólne, w dużej mierze nasze wspólne cierpienie. i dlatego ja to też widzę, że on jest patronem naszego trudnego wieku i że my nie mówimy, że tego nie było. To było. I to samo ja mówię do młodzieży niemieckiej. To było, ale istnieje szansa, że tego nie będzie. To jest właśnie ta pewna nadzieja na przyszłość.
Reportaż przygotowała Anna Łoś z Radia Kraków.
Moimi gośćmi są Wanda Gawrońska, siostrzenica błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego i ksiądz Mariusz Rabczak, PR. Taka świadomość życia z tym, że jest się siostrzenicą tak wielkiego człowieka, błogosławionego Piotra Frassatiego, a zarazem też pewien trud.
Dużo roboty, ale masę opatrzności, pomocy, to na pewno, to się odczuwa.
Błogosławiony Piotr Jerzy Frassati jest patronem młodzieży, patronem studentów, też ludzi gór. Był wiele razy patronem Światowych Dni Młodzieży.
Jednym z patronów.
Ale w Madrycie też będziecie obecni z grupą młodzieży.
No znaczy będzie grupa młodzieży francuskiej. Nazywają się Tiplush. To wzięli to imię od towarzystwa, co Pier Giorgio założył. Nazywało się Towarzystwo Ciemnych Typów. I teraz po świecie dużo grup się rodzi imienia Ciemnych Typów. Ta grupa młodzieży francuskiej z Paryża zdecydowali się, żeby zorganizować w Madrycie spotkanie z tej okazji wszystkich ciemnych typów z tego świata, kto tam będzie.
A skąd taka nazwa się wzięła, ciemne typy? Bo to jest taka nazwa dosyć specyficzna.
Ciemne typy, bo trochę to było wtedy taki sposób mówienia jeden do drugiego. Ty jesteś ciemnym typem, jesteś takim... To jest jeszcze mocniej niż ciemny typ. To jest taki człowiek pod ciemnej gwiazdy. Właśnie, to znaczy właśnie osoba pod ciemnej gwiazdy. No bo Pier Giorgio myślał zawsze, że wiara i przyjaźń, to wszystko musi zawsze być pod hasłem radości. I tak sobie wymyślił to imię, żeby zgrupować swoich przyjaciół. On to wymyślił krótko przed zakończeniem uniwersytetu, bo wiedział, że wszyscy się rozejdą, przyjaciele, bo nie wszyscy byli z Turynu, większość była z poza Turynu, więc żeby została jakaś łączność między nimi, to zrobił takie towarzystwo. Ale prawdziwą bazą tego towarzystwa, on sam pisze, to była wiara, ale motto było dobrzy poki, ma błoni komu i makaroni, niewielu nas, ale dobrzy jak makaron. Idea była chodzenia po górach, on się nazywał Terror, Robespierre.
Jeszcze chyba bym dodał, że taką bazą jeszcze była ich radość, spontaniczność i żarty, które sobie stroili przy okazji różnych spotkań, by wyjść w góry.
On też miał maksymę życiową, że pragnie żyć, a nie wegetować.
Tak, to bardzo dziwne, bo papież Ratzinger dwa razy go zacytował to zdanie. I teraz już tak nawet czasami mówią, papież powiedział, że trzeba żyć, a nie wegetować, zapominając, że to jest od Frassatiego właśnie.
Tak też chyba pamiętam, że gdy Ojciec Święty był w Turynie w zeszłym roku, tak można powiedzieć, jako pewne wprowadzenie do 20. rocznicy beatyfikacji Frassatiego właśnie młodzieży powiedział w ten sposób, żeby żyć, a nie wegetować.
No, ale to zdanie, musimy żyć, a nie wegetować, jest poprzedzone, jaka to wielka łaska jest być katolikami. Jaka łaska, jaka radość to jest być katolikami. Jak było w 1977 roku otwarcie wystawy o Pier Giorgio Ojców Dominikanów w Krakowie, kardynał Wojtyła otworzył tą wystawę i potem w kościele do młodzieży przemawiał i powiedział, idźcie, popatrzcie, jak wyglądał człowiek ośmiu błogosławieństw. I nie tylko, ale powiedział, chociaż jeszcze nie wyniesiony na ołtarze, powinien by być patronem młodzieży akademickiej. To jest niesamowite. Rok potem zostaje papieżem. I jako papież zaczął o nim mówić. Jak Jan Paweł II pojechał do Turynu, to powiedział teraz do młodzieży, wam powiem o dwóch osobach, co poszły za głosem Chrystusa. No, jeden to jest Don Bosco, a drugi Pier Giorgio Frassati. Myśmy z krzeseł spadły, słuchając tego, no bo Don Bosco. Potem jak inaugurował tutaj ośrodek San Lorenzo młodzieżowy, to powiedział do młodzieży, oprócz świętego Franciszka, chcę wam dać przykład bliższy naszych czasów, Pier Giorgio Frassati. A potem dopiero, jak przyjechał rok przed beatyfikacją, jeszcze beatyfikacja nie była wcale pewna, przyjechał do Pollone. Pollone to jest mała miejscowość niedaleko od Turynu. Przyleciał helikopterem, żeby się pomodlić na grobie Pierciocia. To było niesamowite. Tam Jan Paweł II powiedział, że on sam jako młody student był pod wrażeniem jego świadectwa.
No zmarł mając właśnie 24 lata i przeżył to swoje życie dosyć intensywnie. Był tak...
Niesamowicie intensywnie. Ja nie wiem, on tyle miał zaciekawić, a nie tyle też rzeczy zrobił. To ja nie wiem, jak on na to znajdował czas. Był zaangażowany w taką i to i w politykę, i w nocne adoracje, i biednych pomoc olbrzymia. I to ta pomoc biednym to nie była tylko w Turynie, tylko też zajmowała się i do Niemiec, i do Austrii. I należał do tego ruchu Pax Romana. Pierwsza rzecz dla niego to była nauka, bo on zawsze mówił, jego pierwszy, jego obowiązek to jest studia. Jak on miał czas odwiedzać tyle osób, bo to się wszystko okazało dopiero na jego pogrzebie, który był przepełniony, tramwaje musiały stanąć na ulicach, bo nie mogły przejść. Tyle było osób, rodzinie zupełnie nieznanych, osób biednych, osób, którym im on pomagał.
Jego ojciec się dziwił, co to się dzieje. Co,
tak, ojciec powiedział, ja nie wiedziałam, tak. Ja nie wiedziałam, kim był mój syn, powiedział, tak.
No właśnie, jest to postać dosyć ciekawa i barwna. Szczególnie, że nie była to postać takiego świętego cukierkowatego, moglibyśmy
nie,
nazwać.
Nie, to na pewno nie. Na pewno nic z cukierkowatego, na pewno nic nie miał, odwrotnie może.
Czym ten święty mógłby zainspirować dzisiejszą młodzież? Jak pani zareklamowała tego świętego
wszystkim
młodzieży?
Sympatią, radością, fascynujący, męski.
To był też człowiek, który też miał i problemy z rodziną, problemy z tatą, czy z mamą, która...
On miał problemy, co dzisiaj tyle młodzieży ma. Miał problemy z nauką, z egzaminami. Dla niego to było zupełnie takie... Te egzaminy na uniwersytecie to był koszmar. Wszyscy ci, co go trochę poznają, to mówią, że się w nim po prostu odnajdują, że to jest takie... Często słychać, że oni mówią, spotykają się, mówią, jakby Pierdziodo zrobił, no zróbmy tak. I zupełnie jak to by był jakiś bardziej przyjaciel.
Teraz zbliżają się już Światowe Dni Młodzieży w Madrycie. Też są organizowane różne wyjazdy. Jakie propozycje macie w Madrycie?
Ciemne typy, Francuzi to zorganizowali. U Dominikanów mają taki espace. Frasati to się nazywa i chcą tam, żeby się spotkali wszyscy przyjaciele Pierdziodzia, którzy będą w Madrycie. Taka jest ich ambicja i będzie wystawa o Pierdziodzio, będą jakieś filmy pokazywane, będą się daje teatr, nie wiem, tam mają różne inicjatywy i to będzie w środę po południu, a w czwartek po spotkaniu z Ojcem Świętym będzie nocna adoracja, 22 adoracja. To wszystko się dzieje u ojców dominikanów w parafii Nostra Señora di Atocha. Można znaleźć jako typ plusz na internecie są i oni tam na ich stronach jest cały program. W Polsce został zrobiony konkurs przez organizację Dni Młodzieży. Konkurs, że kto napisze najlepszy tekst, co Pierdziodzio dla mnie znaczy. Pierwsza nagroda wyjazd do Madrytu, a druga i trzecia moja nagroda to przyjazd do Polony, do miejscowości u nas w rodzinie, gdzie mieszkał Pierdziodzio. I taki sam konkurs na Litwie został zrobiony. Tam to zostało zorganizowane przez zakonników z Tiberiad. I naturalnie oni wszyscy będą w Madrycie i tam się spotkają, ale może najważniejsze z nich młodzieży Pierdziodzia, to nie można zapomnieć poprzednim dniu młodzieży. Australijczycy sprowadzili całą trumnę, ciało Pierdziodzia do Sydney. To jest pierwszy raz, że kiedykolwiek jakiś święty był na Dniach Młodzieży, relikwie jakiegoś świętego i to nie chodziło o relikwie tam, tylko o całe ciało, cała duża trumna. I to było przepiękne. Ta trumna była w katedrze Sydney i były kolejki na przed kościołem stałej. To jest tysiące młodzieży, co się modliło przed Pierdziodzią. To było bardzo wzruszające.
Dziękuję bardzo za spotkanie, za uprzejmość pani Wandy Gawrońskiej. Także dziękuję ojcu Mariuszowi Rabczakowi. No i mam nadzieję, że spotkamy się w Madrycie.
Chyba na pewno się spotkamy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.